Prawo przyszłości to podcast poświęcony interakcjom między prawem i naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi. Prowadzony jest przez Future Law Lab na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witajcie w podcaście Prawo przyszłości. Nazywam się Ewa Górska, a moją gościnią dzisiaj jest Iga Bałos, adiunktka w Instytucie Prawa Prywatnego na Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Autorka książki Prawo dla filmowców i innych publikacji, a poza tym popularyzatorka nauki, między innymi prowadzi bloga sprawnaedukacja.pl. Cześć Iga.
Cześć.
Rozmawiamy dzisiaj, czy będziemy rozmawiały za chwilę, o tym świecie filmowym, który obecnie nas otacza. Wydaje mi się, że bardzo szybko zmienia się, ale trochę nawet dla nas, jako, czy dla mnie na przykład, jako konsumentki, osoby niepracującej z filmowcami, niby widzę, że dużo się zmienia. Na przykład mamy platformy VOD, wszyscy, tak już nie unikajmy używania nazw, większość z nas ma Netflixa, więc dużo się dzieje, trochę inaczej w ogóle oglądamy filmy. Częściej może kupujemy je w domu niż chodzimy do kina, ale rzadko zastanawiamy się nad kwestiami, co dzieje się za kulisami, jakie są kwestie prawne. No właśnie, a ty pracujesz z filmowcami, ty zajmujesz się prawem i właśnie filmem, czy w ogóle kinematografią, czy serialami też, prawda? Mm-hmm. No właśnie. Czego ty uczysz tych filmowców i w ogóle w jakie problemy ci filmowcy się teraz pakują?
Widzisz, filmowców to uczę poprzez świadczenie im usług razem z mecenas z Katarzyną Jasińską. W kancelarii tak się złożyło, że akurat naszymi klientami są stowarzyszenia filmowców, między innymi nie tak dawno powstała, co też oddaje to, o czym powiedziałaś, że rynek się zmienia, Gildia Scenarzystów Polskich, czyli związek zawodowy utworzony z takimi ambicjami, żeby kiedyś, mam nadzieję w niedalekiej przyszłości, był to partner do rozmowy z producentami na wzór tych wielkich gildii, które działają w Stanach Zjednoczonych i które rzeczywiście reprezentują prawa twórców, gdzie prawnicy mają w zasadzie coraz mniej do powiedzenia, dlatego że te warunki współpracy są tak szczegółowo wynegocjowane przez przedstawicieli tych gildii, że no w zasadzie agent czasami wystarczy do podpisywania umowy, bo naprawdę nie ma zbyt dużego pola manewru i podejmowania decyzji. Więc negocjujemy ich umowy, widzimy jak one się też na przestrzeni lat zmieniają, jak zmieniają się uwarunkowania rynku i działania pomiędzy właśnie platformami, które mają status nie tylko dystrybutorów, bo to już nie jest kwestia tylko tego, że platforma VOD działa na wzór takiego kina powiedzmy, czyli dystrybuuje film, ale ona go koprodukuje albo wręcz produkuje, co oznacza, że też na wyjściu stawia określone wymogi dotyczące praw, z którymi no nierzadko na razie twórcy niespecjalnie mogą dyskutować, no więc szukają jakichś rekompensat, dlatego że jeżeli mają przekazać określone prawa w całej rozciągłości, w bardzo szerokim zakresie, no to próbują szukać jakiejś rekompensaty finansowej, zwłaszcza, że obecny system prawny pomału, bardzo pomału, a w Polsce na razie wcale, nie odpowiada no właśnie na tę potrzebę otrzymania wynagrodzenia chociażby z tytułu rozpowszechniania filmu za pośrednictwem platform VOD.
No to jak jest z tymi prawami? Mamy serial, powiedzmy, wyprodukowany przez taką platformę, przez takiego Netflixa. To jak wygląda kwestia praw?
Ona wygląda bardzo różnie w zależności od tego, w jakim jesteśmy kraju tak naprawdę. I często dochodzi do takich uproszczeń na tym rynku. Uproszczeń w znaczeniu takim, że no umowa zawsze podlega jakiemuś prawu. Relacje autorsko-prawne też. I niejednokrotnie bywa tak, że te platformy proponują umowy, które podlegają prawu na przykład danego stanu w Stanach Zjednoczonych albo kraju europejskiego, akurat tego, gdzie platforma ma swoje przedstawicielstwo. Ale wszystko zaczyna się najczęściej od relacji jakiegoś krajowego producenta bądź koproducenta albo takiej spółki, która wie, że nie będzie produkować serialu czy filmu, natomiast skupuje prawa po to, żeby potem odsprzedać je dalej platformie. No więc na początku prawa ma twórca, ale bardzo szybko się ich pozbywa. I ten model, który dzisiaj funkcjonuje, jest zupełnym zaprzeczeniem tego, czego właśnie się uczy twórców w ramach różnych kursów akademickich, czy też poza uczelnią, bo pierwszą taką, jedną z pierwszych informacji, którą się im przekazuje, to, żeby pamiętali o tym, żeby moment przejścia praw był uzależniony od momentu uzyskania wynagrodzenia. Dlatego, że dopóki nie będzie wynagrodzenia, prawa nie przejdą, to twórca ma taki bardzo mocny hak na drugą stronę, na producenta, mianowicie może zakazać rozpowszechniania tego filmu, skoro producent nie nabył skutecznie praw. No ale ponieważ oczywiście nie jest to w interesie producentów, to w zasadzie jeden z pierwszych wymogów jest taki, że te prawa muszą przechodzić w jak najbardziej pierwotnym momencie. Są też takie propozycje w umowach, żeby te prawa przechodziły z momentem zawarcia umowy, nawet jeszcze utwór nie jest często wtedy gotowy, nawet scenariusza jeszcze nie ma. No, prawnicy będą to interpretować, że i tak tym momentem jest moment ustalenia tego utworu, czyli gdzieś tam, wiesz, wydobycia go z głowy, no kiedy on zaczyna istnieć, tak? No bo wcześniej go po prostu nie ma. Natomiast to pokazuje, jak zmieniły się oczekiwania, nie? Że tutaj to pole do dyskusji jest praktycznie żadne. No i istotna różnica praktyczna jest taka, że jeżeli te prawa przechodzą tak szybko, a producent na przykład nie płaci, no to wówczas masz tylko takie zwykłe, jako twórca, roszczenie o zapłatę, czyli jak najbardziej producent może eksploatować film, no tylko nie zapłacił ci, więc możesz próbować coś z tym zrobić, ale nie zmusisz go tym sposobem, że właśnie powiesz, że no dobra, to nie możesz eksploatować tego filmu czy serialu, no bo on będzie miał prawa.
Czy w takim razie, jeśli ja teraz oglądam sobie na tych platformach te seriale czy filmy, to może być tak, że dużo z nich powstało w taki sposób trochę wyzyskując twórców, którzy byli na początku i oni na przykład nie otrzymali zapłaty albo godziwej zapłaty, bo skupiono te prawa bardzo wcześnie i zarabiają platformy, a ja pozwalam zarabiać platformom i w ogóle żyjemy, to jest jakby, nie wiem, kolejny element jakiegoś dziwnego wyzysku.
Jeżeli chcesz się dobrze, bardzo przyczynić do ekosystemu takiego ogólnego, to trzeba by zrobić przegląd i na przykład oglądać te produkcje, które są z koprodukcji na przykład francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej, słoweńskiej, bo to są te kraje, które mają w jakiś sposób załatwione dodatkowe wynagrodzenie od eksploatacji za pośrednictwem platform, dlatego że na przykład w Polsce cały czas mamy przepisy, które przewidują tylko takie dodatkowe wynagrodzenie przy eksploatacji przez kina, telewizję, podmioty, które sprzedają bądź najmują nośniki, ale no jak wiemy, już to należy do rzadkości. W Krakowie jest taka fajna wypożyczalnia przy ulicy Kalwaryjskiej. Muszę sprawdzić, czy jeszcze jest, bo trzymała się dzielnie mimo pojawienia się platform, ale no nie jestem pewna, co się z nią teraz dzieje i z jej właścicielem, bo tam było wszystko od klasyków do nowości filmowych. No ale właśnie ze względu na to, że nawet chyba coraz mniej osób ma odtwarzacz, na którym dałoby się zobaczyć, już nie mówiąc o tym, że w komputerach nie ma najczęściej wejścia płytowego. To jest różnie rozwiązane w różnych krajach, bo bardzo liczymy, może nie my twórcy, bo ja nie jestem twórcą filmowym, ale my osoby wspierające też twórców prawnie, na taki sposób implementacji dyrektywy dotyczącej praw autorskich na rynku cyfrowym, która spowoduje, że ustawodawca u nas w kraju doda właśnie dodatkowe pole eksploatacji przy tym wynagrodzeniu dodatkowym. I to wynagrodzenie dodatkowe w ramach naszego systemu prawnego jest tak ukształtowane, że to są pieniądze, których nie płaci producent. To są pieniądze, które płaci podmiot korzystający, czyli tam odpowiednio kino, ewentualnie platforma, by je uiszczała. I akurat w naszym systemie prawnym ten model wynagrodzenia jest bardzo mocny, bo to jest wynagrodzenie, którego twórca nie może się zrzec, ono nie podlega egzekucji, no tylko cały czas problem polegał na tym, że ono było zbyt wąskie, bo nie obejmowało w ogóle eksploatacji w internecie, no a te platformy VOD są tam podciągane. Natomiast w innych państwach unijnych są na przykład te kwestie rozwiązane poprzez bezpośrednie umowy z platformami, czyli też mocne wsparcie środowiskowe twórców, mocne pośrednictwo związków zawodowych, które były w stanie wynegocjować takie umowy z platformami, nie zawsze nawet mając jakąś podstawę prawną ku temu. Nie? To jest po prostu kwestia rynku, rozmowy na ten temat, co się komu opłaca i jaka będzie reakcja twórców, jeżeli ich żądania nie zostaną uwzględnione. No u nas na pewno to wsparcie ustawowe na tym etapie jest konieczne.
A powiedz mi jeszcze, wspominałaś o tych gildiach i mówimy tutaj trochę o tej kontrze twórcy, szeroko rozumiem, rozumiani, i platformy, ale gdzie przebiegają te konflikty? Czy twórcy to są wszyscy od reżyser, scenarzysta, dźwiękowiec, to jest takie wszechogarniające i oni są jakby jedną grupą i drugą grupą jest ten producent, którego sobie teraz będziemy wyobrażać, czy ja przynajmniej jako takiego niemiłego człowieka w garniaku.
To są czasami też bardzo miłe panie, współpracujące bardzo dobrze z tymi twórcami, nie? Więc to...
Tu tak, poleciałam patriarchatem takim mocnym.
Różnie bywa, nie? Natomiast rozumiem ideę, że tak przeciwstawia się tego, który patrzy tutaj tylko na zysk i nie docenia tych starań twórców. Wiesz co, ta pozycja twórców jest różna na co najmniej dwóch płaszczyznach. Po pierwsze takiej ustawowej, bo w różnych państwach różne osoby uważa się za współtwórców utworu audiowizualnego, czyli odpowiednio serialu czy filmu. U nas ten krąg jest dosyć szeroki, bo mamy przykładowych twórców wymienionych, a regulacja ustawowa jest taka, że współtwórcami są ci, którzy wnieśli właśnie twórczy wkład w powstanie produkcji filmowej, co jest w zasadzie nieograniczonym tutaj kręgiem, ale są państwa, które bardzo mocno to ograniczają, na przykład tylko do reżysera czy scenarzysty, a każdy inny musi wykazywać w ogóle tę swoją pozycję. Więc to jest pierwsze zróżnicowanie. Drugie też polega na tym, kiedy ta aktywność twórcy się zaczyna. No bo na przykład scenarzysta to jest ten twórca, który jest zaangażowany od samego początku. On współpracuje na etapie developmentu, preprodukcji, czyli zanim w ogóle wkroczymy w jakikolwiek tam okres zdjęciowy. Ma różne zadania, w zależności od tego, o czym ma być film. Czasami robi research, konsultacje, pracuje nad tekstem. Natomiast ten tekst jest w zasadzie wiecznie żywy. Ta praca scenarzysty, no można powiedzieć, że tak na 100% kończy się wtedy, kiedy kończą się zdjęcia, bo bardzo często wchodzi potrzeba dostosowania tekstu do realiów produkcji, czasami zamierzonych sytuacji, czasami totalnie przypadkowych. Są też twórcy tacy, którzy mają mocniejszą pozycję ze względu na nawet model rozwoju kinematografii. W Polsce przez bardzo długi czas, to było też widać w przedmiotach, które były nauczane w szkołach filmowych, taki prym wiódł reżyser, co jest taką manifestacją kina autorskiego, reżyserskiego. I przyjmowano, że to reżyser sam po sobie pisze scenariusz. Stąd też coraz mniej to jest uprawnione twierdzenie, no ale funkcjonuje w branży, że no nie ma dobrych scenariuszy, no bo nie ma za bardzo kto uczyć ich pisać, nie ma kto ich pisać i tak naprawdę to reżyser najlepiej wie, czego on tam potrzebuje. Więc ten zawód scenarzysty wcale nie zawsze jest, wiesz, taki oczywisty, że on jest oddzielony od reżysera. Niejednokrotnie powoduje to właśnie napięcia, nawet niekoniecznie na linii, wiesz, takiej prosto przebiegającej twórcy a producent, ale właśnie na przykład na linii scenarzysta, reżyser. Niejednokrotnie jest tak, ze względu na uwarunkowania branży, że producent pracuje z określonym reżyserem, bardzo dobrze, wychodzi im ta kooperatywa, co powoduje, że na przykład producent jest skłonny uznać większy wkład reżysera także na etapie scenariusza, nawet jeśli on tak do końca nie odpowiada faktom. Jest to nieładny zwyczaj, ale zdarzający się, że reżyserzy są dopisywani jako współautorzy scenariusza, nawet jeśli nie zobaczysz tego w napisach początkowych czy końcowych, to na przykład zobaczysz to w przenośni, bo pewnie nie będziesz mieć do tego dostępu, ale będzie to ujawnione w metryce właśnie składanej organizacji zbiorowego zarządzania, gdzie ten reżyser, na przykład jego wkład zostanie oceniony na 20% i wówczas tych tantiem, na razie jeszcze nie z tytułu rozpowszechniania przez VOD, scenarzysta otrzyma odpowiednio mniej, niestety. Więc takie sytuacje też się zdarzają. Zmierzam do tego, że nie zawsze ta jakaś oś konfliktu musi przebiegać stricte pomiędzy producentem a twórcami, ale także mogą być pewne napięcia w tej grupie twórczej.
Ale jest też chyba tak, że się dużo rzeczy kupuje, na przykład scenariuszy. Ostatnio byłam na spotkaniu z twórcą akurat z Emiratów, który kupił scenariusz Kanadyjczyka, przetłumaczył, dostosował, a film tworzył dla Saudyjczyków. I o ile to są Emiraty i Arabia Saudyjska, więc tam prawo będzie jeszcze trochę inne, to tak też jest na przykład jak popatrzymy po tych popularnych platformach, że kupuje się prawa do książki, na przykład autora amerykańskiego, potem ktoś to przetwarza na ten scenariusz, potem to jest przez tą platformę tworzone i na przykład kręcone we Francji albo w Polsce. I mamy takie bardzo międzynarodowe koprodukcje. No i teraz czy ta właśnie, trochę już o tym wspomniałaś, ale na ile ta międzynarodowość i w ogóle kupowanie różnych rzeczy z różnych krajów zmienia w ogóle całą tą sytuację?
Trzeba zawsze się zastanowić nad tym, jakie tam prawo będziemy stosować do danej umowy, jak dojdzie do konfliktu, to na podstawie którego prawa ustalać zakres uprawnień autora, bo to jest inny problem prawny niż kwestia wykonania umowy, bo to może podlegać zupełnie innemu prawu, istotne jest też, gdzie ten film jest właśnie eksploatowany. I tu wracamy na terytorium którego państwa, bo mimo, że mówimy o eksploatacji poprzez VOD, no to i tak zawsze ustala się, na terytorium którego kraju ten film był oglądany i też na podstawie tego te organizacje zbiorowego zarządzania wiedzą na przykład, w jakim zakresie i od kogo mogą pobierać te tantiemy. Więc sytuacja tych polskich twórców nie jest aż tak strasznie zła, bo na przykład otrzymują tantiemy z tytułu rozpowszechniania ich utworów przez platformy VOD poza granicami Polski, tylko tam jest potrzebna umowa pomiędzy naszą organizacją zbiorowego zarządzania a tamtą, więc już widać, że nie jest to takie proste, nieskomplikowane. W dodatku, co prawda cieszy to, że ta popularność polskich produkcji rośnie, no mamy teraz wielki sukces nomen omen wielkiej wody chociażby. No ale nie ukrywajmy jednak, że te produkcje nieanglojęzyczne w pierwszej kolejności cieszą się zwykle największym powodzeniem na terytorium no, tego kraju, w którym języku jest to oryginalnie zrobione. No może są jakieś wyjątki, wiesz, tam w przypadku mody na skandynawskie thrillery, gdzie ten motyw już jest powielany tylokrotnie, że już chyba nie budzi aż takiego dreszczyka i nie emocjonuje aż tak bardzo, bo wiemy, że będzie policjantka, policjant, będą między nimi jakieś tarcia, wszystko w takim lekkim półmroku śnieżkiem przypruszone i już w takim zielonkawym świetle jeszcze.
Uwielbiam to.
No, nigdy się nie nudzi, jeżeli nie. Jest się fanem. Ja natomiast, no trudno uznać, że jest to jakiś super oryginalna koncepcja, no ale też te pierwsze seriale, na przykład Most nad Sundem, jeżeli jesteś fanką tego klimatu, to znasz. A nie wiem, czy wiesz, że był jego remake amerykański?
Wiem i jeszcze francusko-brytyjski.
Ja nie oglądałam tego remake'u.
Ja próbowałam oba, ale pierwszych odcinków nie przetrzymałam.
Ten remake amerykański chyba tamto przenieśli w ten sposób, bo w Moście nad Sundem cała zabawa polega na tym, na samym początku, że jest trup w różnych jurysdykcjach, tak. Nie?
A tam
chyba zrobiono na granicy Meksyku i Stanów Zjednoczonych. No, tak sobie to przeniesiono.
A Francja z Wielką Brytanią w tunelu.
W tunelu, no. W sumie można by z tym popracować, że tak powiem, czyli zobaczyć, jak te wątki zostały dostosowane, ale skoro mówisz, że nie ma z tego zabawy żadnej, bo to totalnie co innego, to
może jakby dłużej oglądać, ale no to są jeszcze kwestie kulturowe.
Ale wiesz,
nie?
Życie ja jest takie krótkie, a tyle jest dobrych produkcji, to może lepiej.
Ja nie jestem fanką takich remake'ów właśnie. Mam wrażenie, że albo trzeba dużo zmieniać, żeby kulturowo to dostosować, żeby to pasowało w tych nowych realiach. No, jestem kulturoznawczynią jednak z pierwszego wykształcenia, więc tak bardziej na to patrzę. Albo to po prostu nie działa, no bo...
A nie wydaje ci się, że to zależy trochę od tematyki filmu? Bo pytanie, czy w takim kryminale, no wiadomo, jakieś dostosowania kulturowe na pewno będą potrzebne dotyczące chociażby relacji takich w pracy, nie? Co przejdzie, co nie przejdzie,
też.
Nie? Co u nas w naszej kulturze. Też te kwestie związane z jakimiś relacjami takimi politycznymi, łapówkarskimi. Tak. To, co widać w tych
właśnie.
Serialach skandynawskich, gdzie ktoś czegoś nie zrobi, bo mu kodeks jakiś wewnętrzny zabrania, to patrzę, w ogóle to jest nierealistyczne, nie? Bo...
Ale też ten chłód skandynawski, nie przeniesie go na Meksykanów na przykład. No. To jasne, że teraz też bardzo upraszczam i nie powinnam tego robić, ale jednak ci aktorzy muszą to w jakiś inny sposób bardziej pod siebie zagrać, a nie jestem pewna, czy zawsze to jest dobrze napisane. Mam czasem wrażenie, że po prostu jest taka próba przeniesienia łatwego.
Przetłumaczenie czasami,
przetłumaczenia.
Nie? Wnętrz.
Ale no też jest różnica taka, że no, trudno się ogląda remake, jak się wie, co będzie się działo dalej, no bo to albo to trzeba by więcej zmienić właśnie, żeby to było w jakiś sposób interesujące.
A kojarzysz ten film Dobrze się kłamie? Chyba w dobrym towarzystwie.
Nie.
To jest film, który trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najczęściej remake'owany scenariusz. Prześlę ci namiary, bo to akurat myślę od strony takiej kulturowej, socjologiczne jest mega ciekawe, bo to jest film, który polega na tym, że zbiera, taki jest główny pomysł na scenariusz, że zbiera się grupa znajomych, kładą na stół telefony komórkowe, no i podczas tam kolacji ustalają, że nie będzie żadnych granic, każdy będzie odczytywał to, co do niego przyszło, no i dzieją się różne rzeczy. I on był remake'owany, jak ci powiedziałam, najwięcej razy na świecie. Mnie to oczywiście też interesowało z punktu widzenia prawnego, czy ten autor oryginalnego scenariusza zawsze jest uwzględniany jako no w zasadzie też współautor tych innych, mimo że ich nie pisał, no ale to tak mocno siedzi w tym, co on wymyślił. No i zmierzam do tego, że akurat to jest ciekawy kulturowo problem, bo nie wyobrażam sobie na przykład w społeczeństwie japońskim czy innym, które jest bardzo skryte, żeby w ogóle taka gra przeszła albo już by była totalnie perwersyjna, tylko zupełnie nie z tych względów, która dla nas europejskich jest. I bardzo wiele powstało tych remake'ów i właśnie europejskich, co nie jest aż dla nas takie pewnie zaskakujące, jak chodzi o reakcję tych osób. No ale właśnie też w takich azjatyckich znaczeniu chyba był koreański, japoński, hiszpańskojęzyczne też były, ale poza Europą.
No jakby i tam... co to Hiszpania nie jest w Azji, żeby nikt się tutaj nie zdziwił. W sensie wiemy o tym po prostu, tak?
No, w każdym razie tam rzeczywiście jest bardzo dużo dialogu i takich obszarów, które niekoniecznie się sprzedadzą, niezależnie od kraju, no bo wracam do tego, że te wątki kryminalne, no to każdy tak. wie, o co chodzi. No, w każdym razie to też są kwestie prawne.
Ale jak... co z tym autorem?
Co z tym autorem? Wiesz, no nie masz też nigdy dostępu do wszystkich danych. Wbrew pozorom takie internetowe źródła, gdzie właśnie będąc z kolei po tej stronie takiej naukowej, my zawsze mamy taki dystans do różnych baz danych, gdzie zainteresowany te rekordy wprowadza, nie jako takie mniej wiarygodne. Natomiast w świecie filmowym one się bardzo liczą, są bardzo istotne takie bazy jak na przykład IMDb, czy nawet Wikipedia, dlatego że to jest źródło, do którego sięgają prawie że wszyscy i niejednokrotnie jest tak, że twórcy bardzo zależy nawet już nie tyle na tych napisach, bo to trzeba mieć takie zboczenie zawodowe jak ja na przykład, żeby czekać, co tam w tych napisach jest i co tam piszą, do kogo się odwołują, komu dziękują. Na przykład opiekunowi pupila, pieseczka głównego aktora, który gra rolę. Bardzo ciekawe są tam inskrypcje, więc nawet czasami jest tak, że niekoniecznie tak bardzo forsują, żeby być na napisach końcowych, albo też, i na tym zależy, ale jeżeli się nie da, to już wolą wybrać, żeby na przykład mieli przypisane tak zwane kredyty właśnie w Wikipedii, w IMDb. No i obierając się na tych źródłach, w niektórych produkcjach, w większości, on był wymieniany jako współautor albo w ramach takiego kredytu created by. W Polsce w umowach czasami próbujemy w jakiś sposób to forsować, czyli dać do zrozumienia, że taka partycypacja twórcza nie zawsze musi polegać na pisaniu tekstu, że te elementy twórcze leżą często w historii, co czasami jest trudno zaakceptować producentom czy innym osobom.
Jak z punktu widzenia prawa, bo wiesz, jakby moje przygotowanie z prawa własności intelektualnej jest takie dość ogólne, ale wydaje mi się, że to może być ciężkie czasem do przepchnięcia.
Zależy od sytuacji.
W polskim prawie.
Natomiast ja akurat stoję na takim stanowisku, no nie ukrywam, że mam je mocno przemyślane od strony twórcy i dbania o jego interesy, ale rozdzielałabym, albo nawet nie tyle, żebym rozdzielała, tylko przychylam się do opinii tych autorów, bo to nie jest, wiesz, jakaś nowa koncepcja, że utwór ma takie dwie formy, taką zewnętrzną i wewnętrzną. No bo jeżeli wymyślisz jakąś historię i ją w jakiś sposób wyrazisz w tej formie zewnętrznej, czyli użyjesz określonych słów, jeżeli ktoś by ją powtórzył, tylko używając innych sformułowań, innych po prostu słów, to czy to jest w porządku, czy on nie narusza twojej własności intelektualnej? No moim zdaniem tak, ta struktura wewnętrzna też jest bardzo istotna, a to jest często jeden z takich pierwszych argumentów, że nie dochodzi do naruszenia prawa, bo przecież nie skopiowaliśmy słów. W przypadku scenariuszy rzadko producenci są tak bezczelni, żeby, wiesz, wykorzystywać dialogi czy scenariusze słowo po słowie. Cała wartość, właśnie ta wciągająca, angażująca widza, polega na odpowiednim skonstruowaniu historii i to, co jest dużym problemem, to takie sytuacje, kiedy selektywnie ktoś wybiera wątki i niejednokrotnie jest to wynikiem jakiejś nieuczciwej współpracy, że na przykład na jakimś wcześniejszym etapie tworzenia scenariusza, bo scenariusz ten finalny, który jest wykorzystywany w produkcji filmowej, to jest takie ukoronowanie pracy. Wcześniej mamy wiele form stadialnych, coraz dłuższych, coraz bardziej złożonych. I takim problemem prawnym, ale też, ja wiem, życiowym chyba dla dużej części scenarzystów jest to, że oni bardzo chcą być zaangażowani do pisania tego finalnego scenariusza. Niejednokrotnie bywa tak, że są trochę drenowani przy tych wcześniejszych formach. Umowy mają tak skonstruowane, że w zasadzie producent może zlecić pisanie tego docelowego scenariusza komu chce. No bo nabywa prawa autorskie do tej właśnie podstawy literackiej, czyli do treatmentu, czy do innych elementów. Nabywa też prawa zależne i to jest o tyle w porządku, jeżeli scenarzysta rozumie i dobrze mu przedstawiono konsekwencje prawne tej umowy, bo jeżeli nie ma nic przeciwko, to w porządku. Natomiast bardzo często ci, zwłaszcza młodzi ludzie, liczą na to, że będą zaangażowani w projekcie do końca, co i przekłada się na ich takie potrzeby twórcze, kredyty, ale też bardzo często na wynagrodzenie, bo niejednokrotnie argumentem za tym, że sprzedadzą trochę taniej ten tekst wyjściowy, jest to, że sobie zarobią przypisaniu reszty. No i dobrze tak jest, jeżeli się rzeczywiście tak dzieje. Natomiast no, bywa różnie. Czasami może to też być spowodowane jeszcze dość małymi umiejętnościami tego scenarzysty, ale też są różne rozwiązania, gdzie można go wesprzeć, może być współautorem. Wszystko zależy od intencji stron przy takiej współpracy, natomiast dobrze jest, jeżeli one są jasne i zrozumiałe dla wszystkich.
A jeszcze z punktu widzenia w ogóle tworzenia tych rzeczy w nowych realiach, nie wiem, czy są jeszcze nowe te realia, ale nieważne, to czy to, że produkcje są tworzone przede wszystkim do streamingu, a jednak nie do kin czy telewizji, coś zmienia na przykład w tym, jak te treści są tworzone, czy jak ci twórcy muszą później działać?
Na pewno muszą działać szybciej. Na pewno jest tak, że jeżeli są to te duże platformy właśnie typu Netflix, HBO, to one nie pozostawiają twórcy możliwości rozwijania tego projektu w innych formach, na przykład książkowych czy słuchowiska radiowego. Kiedy mamy do czynienia z takimi platformami krajowymi, cokolwiek to znaczy, raczej chodzi o takie sytuacje, kiedy jest stacja działająca w Polsce i ona przenosi się też do internetu, czyli ma swoje usługi VOD, to tam jakieś pole do negocjacji jeszcze zostaje, tylko to jest kwestia dogadania się, na przykład kwestii premiery takiej książki, żeby nie kolidowało to, wiesz, nie przeszkadzało komuś na przykład w śledzeniu losów bohaterów na ekranie, jeżeli mógłby już to wszystko przeczytać, nie? Więc to na przykład się zmienia, że te warunki wyjściowe są bardzo ograniczające dla twórcy, co też jest okej, pod warunkiem, że właśnie jest on należycie wynagradzany. Co jeszcze można by tu wskazać? Ta dynamika jest też większa, czyli twórca pracuje bardzo często do ostatniej chwili. Musi się też liczyć z tym, że dużo osób po drodze będzie dopuszczanych do jego tekstu, do jego projektu. Wiesz, to nie jest takie kino autorskie, gdzie oddaje się, zwłaszcza jeżeli mówimy o serialach, nie? Kontrolę jednemu twórcy od A do Z. Często to są duże grupy ludzi. Przy tych hitach międzynarodowych to te writers roomy składają się z bardzo, bardzo wielu osób. No i tak są konstruowane te umowy na taki wzór, model amerykański, czyli film jest produktem i serial oczywiście też. I producent musi mieć możliwość kontroli, decydowania w każdej chwili, co się z tym dzieje. Przykre jest, jeżeli na przykład nic się nie dzieje i film nie powstaje, a twórca traci do niego prawa. I nie zawsze jest to proste w momencie, kiedy znajdzie nowego producenta, nabycie ich z powrotem od tego poprzedniego.
A powiedz mi jeszcze, z Ewą Laskowską-Litak w odcinku drugim tego podcastu, czyli już dość dawno temu rozmawiałyśmy jeszcze o sztucznej inteligencji i o tym, że na przykład algorytmy podpowiadają platformom, co zainteresuje odbiorców.
Sprawdza ci się to, jak ci podpowiada?
Trenuję ostatnio te algorytmy, zaczęłam dodawać te lajki.
Nie możesz
bardziej
przypadkowych rzeczy, no właśnie, oglądać. Też,
ciężko je znaleźć, przypadkowe rzeczy. Wiesz, co mi się sprawdza i co jest fascynujące, że jak jestem za granicą, zwłaszcza jak byłam na Bliskim Wschodzie, to pojawia mi się więcej lokalnych filmów tamtejszych. I nagle odkrywam, że są kopalnie tych filmów i że ja mam do nich dostęp w Polsce, tylko jak
nie
jestem w Polsce, to mi nie jest to zupełnie pokazywane. Jak jestem tam. I jeszcze ciekawe, a to nie wiem, czy to nie jest błąd tych platform, że jak byłam tam, to nagle wszystkie okładki, czy prawie wszystkie, właśnie nie wszystkie, ale większość miałam po arabsku. Nawet seriali na przykład polskich czy angielskich, które są dostępne też w przetłumaczeniu, to mi podmieniało okładki, co było dosyć śmieszne. A czy się sprawdza? Wiesz co, no właśnie nie mam dostępu do innych rzeczy. No ale jedna rzecz to jest to, że mi to podpowiada, co ja bym chciała obejrzeć, a druga rzecz to jest to, co mówiła Ewa, że niektóre duże produkcje były produkowane dlatego, że sztuczna inteligencja podpowiedziała producentom, co powinno być stworzone. I w ogóle, gdzie tu jest jeszcze ten element twórczy wtedy? On jest?
No wiesz, kiedy ci podpowiada, co powinno być stworzone, czyli jaka jest tematyczne zainteresowanie widza, no to nie masz w ogóle jeszcze elementu twórczego, nie masz tylko rzucony temat. Na szczęście tematy, pomysły nie są chronione prawem autorskim, bo wtedy byłybyśmy skazane na jeden film o miłości, jeden właśnie taki kryminał, oby był, jak rozumiem, w takim
dobry
Scandi klimacie, bo jak jakimś intryga byłaby łatwiejsza do przewidzenia, no to mielibyśmy problem. Sztuczna inteligencja, no ja myślę, że ten algorytm też jest tak specjalnie zaprojektowany, żeby sprzedawał ci, w cudzysłowie, te lokalne produkcje. Wiemy też, że to już jest też także istotne z punktu widzenia tych tantiem, nie? Żeby jak najwięcej tych podsuwać, niekoniecznie tylko anglojęzycznych. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w przemyśle filmowym na wielu płaszczyznach. Takie najbardziej, wiesz, interesujące i pobudzające wyobraźnie, no to są te opowieści o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji przy pisaniu scenariuszy na przykład, ale nie słyszałam o tym, żeby któryś z producentów tak powszechnie stosował, do jakiegoś researchu na pewno. Zaczynamy się na tym zastanawiać, bo wiemy, że są tacy producenci, którzy skupują bardzo dużo scenariuszy. Z umowy z twórcą wręcz wynika, że oni nie mają zainteresowania rozpowszechnianiem tego scenariusza w formie filmowej czy serialowej, ale chcą go mieć. No oczywiście uzasadnieniem może być to, że on gdzieś tam przeczeka w takiej zamrażarce, aż będzie dobry czas na taki temat, jak ktoś umrze albo coś się wydarzy, nie? I to spowoduje zainteresowanie tym tematem, ale to może być też właśnie dobry taki budulec, dobry materiał wejściowy do trenowania takiego algorytmu. Natomiast bardzo często są wykorzystywane przy korekcji obrazu, przy efektach specjalnych, nadbudowywaniu obrazu, przy przyspieszaniu niektórych procesów, renderingu, przy montażu, kwestie, które no, zajmowały realne minuty czy godziny, dzięki sztucznej inteligencji są robione o wiele szybciej. Mamy też przykłady filmów pierwszych, które dostają w ramach chyba też trochę jakiegoś eksperymentu nagrody na festiwalach, gdzie przetwarza się film, właśnie robi to sztuczna inteligencja na podstawie komunikatów słownych, czyli takiego słowa przekształcanego do obrazu, gdzie informujesz o tym, jaki chcesz mieć właśnie klimat, nastrój, możesz nawiązać też do literatury jakiegoś autora i ona sobie wyszuka, jak to powinno być zwizualizowane. No to też rozmawiałyście o tym z Ewą, no kto wtedy jest traktowany tak naprawdę jako twórca.
No właśnie, kto ma prawa też do tego.
Kto ma prawa. Nad tym my cały czas się zastanawiamy, w sensie my prawnicy. Natomiast ja myślę, że to, co jest istotne, tak jak z każdą, no właśnie, pytanie czy nową technologią, prawie że w każdym podręczniku dla prawników, jak jest internet, to jest kwalifikowane jako nowa technologia, co brzmi jak brzmi.
Techniki komputerowe, coś tam jeszcze są jakieś takie w ogóle inne.
Natomiast
świat.
Wiesz co, mnie na przykład zaciekawiła sytuacja aktorów, którzy no, świadczą różne usługi. Czasami grają ciałem i głosem, czasami tylko głosem. I pojawiały się takie opinie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, też ze względu na to, że tam działają związki zawodowe, które umożliwiają nawet nie tyle wypowiedzenie się tym pracownikom ekipy filmowej, ale rozpowszechnienie tego i zaczęcie jakiejś szerszej dyskusji, że coraz częściej są zapraszani na jakieś próby, gdzie czytają bardzo duże objętości tekstu, gdzie jest w umowie gdzieś zasygnalizowane, że to będzie wykorzystywane przez sztuczną inteligencję, ale nie do końca jest powiedziane, o co chodzi, albo są nagrywani w jakichś ujęciach i potem z umowy wynika, że jak chodzi o pola eksploatacji, wykorzystanie tego wizerunku, to w zasadzie one są nieograniczone. Co to powoduje? Że taki aktor, zamiast być zatrudnionym osobno do każdego z tego projektów, co też przekłada się oczywiście na wynagrodzenie, jest zatrudniany raz i na bazie jego ruchów na przykład można wykreować postać w grze komputerowej, gdzie ten aktor jest zupełnie zbędny. Ciekawym case'em było to, co stało się z, no właśnie, aktorką, z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę, której głos był wykorzystywany, zresztą chyba dalej jest, nie wiem, czy to jest tożsamy, w każdym razie na początku przez Siri, gdzie ta osoba też nie była świadoma, że to będzie tak wielka sprawa, że to będzie doradca niemalże jak w filmie Her, gdzie Scarlett Johansson gra, no właśnie taki głos przewodnika nie pojawia się na ekranie w ogóle fizycznie, a no więc to powiedzmy był taki wizja też jak ta nasza interakcja z taką Siri może wyglądać, no ale w każdym razie ta aktorka w ogóle się tego nie spodziewała i potem miała problem ze znalezieniem pracy, dlatego że producenci mówili, ale Jezu, ja chcę człowieka, co za jakiś automat, nie? Który mówi nam, jaka jest pogoda, czy przeszukuje nam Google'a. No i to jest taki problem, który chyba powstaje zawsze, bo na pewno sobie przypominasz, jaki był duży szum, jak wchodziło RODO, przetwarzanie danych osobowych, gdzie nie powiem, żeby te informacje były jasne czy klarowne, ale było strasznie duże parcie i ciśnienie, zresztą spowodowane tymi przepisami, że trzeba poinformować, co się z tymi danymi dzieje. I nawet jeśli nie do końca ludzie to rozumieli, to myślę przy takich wykorzystaniach, o których ja mówię, tej sztucznej inteligencji, Jeżeli byłoby to wprost napisane w umowie, prawdopodobnie jakimiś innymi słowami i może właśnie nie aż tak wprost, że no nagrywamy cię i możemy to wykorzystać w różnych projektach, o których nawet jeszcze nie wiesz i no nie potrzebujemy ci wtedy płacić za angaż, no ale pytanie, czy może wtedy nie umówić się na jakieś wynagrodzenie za te właśnie formy wykorzystania. Rozumiem, że nie muszę tam być fizycznie, co być może w niektórych sytuacjach dla aktora wcale nie jest złym rozwiązaniem, no ale jednak, że to wynagrodzenie będzie odpowiednie. Zresztą ta dyrektywa o prawie autorskim na rynku cyfrowym, no ona ma odpowiadać trochę na to pytanie, czyli państwa członkowskie są zobowiązane, żeby wprowadzić takie rozwiązania, które umożliwią twórcom otrzymywanie odpowiedniego, godziwego wynagrodzenia, które umożliwią też na przykład odstąpienie od umowy, jeżeli utwór jest nieeksploatowany, bo to z kolei przekłada się na to, że nie mogą w pełni no, monetyzować, ale tu jest też zła wiadomość dla twórców filmowych, dlatego że ponieważ film jest tak złożonym przedsięwzięciem, tak wiele osób przy nim pracuje i tak duże koszty za sobą to pociąga, że w poszczególnych krajach Unii Europejskiej zaczęto na przykład wyłączać współtwórców filmowych z niektórych tych benefitów, które by się należały innym twórcom. No ale na przykład będzie obowiązek taki przekazywania informacji na temat tego, ile film zarabia, żeby w ogóle twórca mógł wycenić, co jest problemem, myślę, w wielu branżach. Ile moja praca jest warta? No niby tyle, ile ktoś ci chce zapłacić, tylko pytanie, czy jak proponuje ci jakąś kwotę, to czy to jest dla ciebie tak naprawdę opłacalne, nie?
No, zwłaszcza jeśli później coś się zmieni i na przykład będzie to hit. Mm-hmm. To z czystej ciekawości. Jak to jest, że pojawiają się filmy tydzień po śmierci ważnej osoby na tych platformach? Że to jest takie szybkie? W sensie ktoś nie miał scenariusza tylko w zamrażarce, tylko ktoś już nagrywał, chyba spodziewał się na przykład no, osoby starszej, nie wiem, Królowej Elżbiety Śmierci.
No może tak być, że wiesz co, no są osoby, które są odpowiedzialne za research, za sprawdzanie, co będzie cieszyło się popularnością w danym
momencie.
Kto umrze. No możemy się oczywiście zastanawiać, czy to jest etyczne, czy nie, ale być może kojarzysz takie sytuacje, kiedy były przygotowywane nekrologii w prasie, już nawet Britney Spears czy innych celebrytów, za którymi idzie duże zainteresowanie i pieniądze. No, pewnym tutaj wyznacznikiem są też na przykład biografie, które się pojawiają w przypadku Steve'a Jobsa. W momencie, kiedy on no już zmarł, no to powstały dwa filmy, bardzo różne, jeden świetny, drugi nie. Na podstawie, no właśnie, pytanie czy na podstawie, bo ten, który niby był o tyle na podstawie książki Waltera Isaacsona, który specjalizuje się w pisaniu biografii, no świetne je tworzy. I postaci bardzo odległych, typu Leonardo da Vinci, Albert Einstein, czy właśnie Steve Jobs, to akurat ten film, gdzie nabyto prawa do ekranizacji tej biografii, to też jest zresztą bardzo duży problem prawny, na ile w przypadku osób rzeczywiście żyjących, o których informacje mamy z różnych źródeł, na ile ktoś, kto napisał biografię, jest tym, którego trzeba pytać o zgodę zrobienie filmu. Muszę przyznać, że to są takie kwestie prawne, które są najbardziej trudne, gdzie możesz zbierać argumenty z jednej i z drugiej strony. Duży wpływ ma na to, jak ta postać była popularna, co ta książka biograficzna wnosi, czy tak naprawdę ona kreuje pewną historię, bo możesz na wiele różnych sposobów opowiedzieć o danej postaci. Możesz jechać takimi suchymi faktami, które właśnie można pozbierać z różnych źródeł, ale możesz też w zasadzie sama tworzyć historię opartą na faktach, decydować, od którego momentu przedstawiasz tego bohatera, a to już są właśnie te elementy, które służą zbudowaniu dobrego scenariusza. I dlatego powiedziałam, że jeden film o Jobsie jest świetny, drugi nie. Bo ten, na przykład, w którym gra Ashton Kutcher, i to jest jego jedyna zaleta tego filmu, że on rzeczywiście wygląda jak Steve Jobs, jest taki bardzo patologiczny od momentu urodzin, poprzez tam adopcję tego Steve'a Jobsa niemalże do śmierci. I taka praca scenarzysty, no, jakoś specjalnie mi nie imponuje. Mhm. A ten drugi film, Danny'ego Boyle'a i Sorkina, polegał na tym, że wybrano trzy kluczowe momenty w życiu zawodowym Steve'a Jobsa i na ich tle opowiadano, jak zmieniały się jego relacje tam też rodzinne, ze współpracownikami, czyli zupełnie inna koncepcja na jakiś pomysł w opowiedzeniu tej historii. No i właśnie, jeżeli biografia byłaby też tak opowiadana, no to jak przejmiesz te elementy, no to moim zdaniem właśnie wtedy ingerujesz w ten twórczy charakter. Natomiast na pewno, jeżeli studio ma pieniądze, no widzisz, powiedziałam studio z przyzwyczajenia, ale może to być platforma, to pewnie mniej konfliktowym rozwiązaniem jest jednak kupienie tych praw zależnych do ekranizacji tej biografii, żeby uniknąć później sporów sądowych, bo nie do końca jest to prawda, że każdy spór to jest dobra droga promocji na cudzy koszt w dodatku, bo po pierwsze tylko do pewnego momentu na cudzy koszt. Poza tym no, są różne środki sądowe, które na przykład umożliwiają tymczasowe zablokowanie emisji takiego filmu, a to nikomu nie służy z produkcji, ani też twórcom oczywiście.
To teraz wróćmy do tego, w czym ci przerwałam. Mówiłaś o prawach osób, które zmarły, tak?
No właśnie, kwestie związane z ochroną wizerunku, tego jak umowa to reguluje, co w momencie, kiedy dana osoba umiera. Były też takie sytuacje, w jednym serialu tak postąpiono, nie kojarzę teraz jego tytułu, gdzie po prostu pokłócono się z aktorem, on już dalej nie grał, ale umowę, która była z nim podpisana, umożliwiała wykreowanie jego wizerunku poprzez sztuczną inteligencję, więc on dalej grał, mimo że nie grał. No i to też, no myślę, że trzeba mieć świadomość tego, co się podpisuje, ale z drugiej strony powinno to być jasno komunikowane, więc tutaj też jest pewien obszar, myślę, konieczny. I zresztą to nie byłoby nic nowego, bo już wcześniej, kiedy w dzisiejszym stanie prawnym, kiedy daje się zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, żeby ta zgoda była skuteczna, no to warunek jest taki, że ta osoba musi być poinformowana, co się będzie działo i gdzie będzie wykorzystywany ten wizerunek. Więc to też może być taki obszar, który czasem będzie cieszył widzów, zwłaszcza właśnie tam, jak będziemy mieć aktora, który już nie żyje. Natomiast też nie zawsze te technologie są tak do końca przemyślane, ich zastosowanie. W filmie Martina Scorsese, Irishman, jest taki zabieg odmładzania twarzy aktorów, tyle tylko, że cała gestykulacja i ciało pozostało stare i mimo iż no, nie jest nagie, więc tak dodatkowo, wiesz, nie jest ten wiek ujawniony, to widać w ruchach, w dynamice, no że jednak ten aktor ma już swoje lata i ta wyprasowana twarz nie dodaje realizmu scenie.
No ale to po prostu brzmi jak no, niedoróbka, czy coś nieprzemyślanego.
Jakieś początki,
nie?
Powiedzmy. Tak, początki. Czyli taka wstępna faza stosowania.
To jeszcze ostatni wątek, bo zainteresowało mnie na twoim blogu, jak wspominałaś o problemach z filmami dokumentalnymi. I tutaj już poruszyłyśmy trochę te filmy oparte na faktach. A co jest w ogóle, co się dzieje z dokumentami i gdzie są tu problemy?
Z dokumentami, to na czym bazujesz, na jakiej historii, skąd ją bierzesz, czyli właśnie tutaj wchodzą bardzo często te problemy związane z innymi źródłami, które już istnieją i czy przewłaszczasz elementy twórcze, czy tylko dane w zasadzie, które możesz otrzymać z innych źródeł. Dokumenty w ogóle teraz bardzo często są wykorzystywane przy promocji produkcji. Netflix zwłaszcza słynie z takich powiązań, kiedy wchodził film o, żeby nie pomijać imienia, ale o Tedzie Bundym, mordercy, tak. Z innym Bundym się to kojarzy. To też weszły taśmy Bundiego.
Tak.
Ostatnio produkcja, której było głośno z różnych względów, czyli o damerze potwornym, nie okrutnym, ale chyba też chorym psychicznie mordercy, co niekoniecznie wybrzmiało w tym i postępowaniu sądowym i serialu, też już wszedł dokument.
To nie jest, ja słyszałam, że Netflix testuje, że najpierw puszcza film dokumentalny i jak to się sprawdzi, to puszcza film oparty na faktach.
Wiesz co, myślę, że nie zawsze, nie do każdego widza taka promocja by trafiała, dlatego że to moim zdaniem, znaczy to pewnie są dwie grupy osób i pewnie robią różnie. Dlatego, że ludzie chętniej oglądają te tak zwane dramatized historie, nie? Czyli filmy fabularne jednak niż dokumenty, a dokumenty często oglądają po to, żeby utrzymać to zainteresowanie w jakiś sposób podsycone. Czasami są to niezależne produkcje. Tak mieliśmy chociażby przy Schodach, gdzie w ogóle historia jest bardzo ciekawa, bo to był film dokumentalny robiony przez wiele lat. Jego walory takie kinematograficzne są dosyć niskie.
Nie chodzi dla prawników jest ciekawy, uważam.
Tak, natomiast to nie jest coś fajnego do oglądania, nie? Treść jest interesująca. Wiesz, chodzi mi po prostu o te środki filmowe wykorzystane.
Lubię dokumenty.
Ale wiesz, są dokumenty pięknie robione. Są filmy dokumentalne, które dostają Oscara, na przykład jak Searching for Sugar Man, który jest pięknym filmem. I rzeczywiście ta produkcja filmów dokumentalnych zaczyna być, znaczy jest też na bardzo wysokim poziomie. To są filmy festiwalowe. Te filmy dokumentalne są bardzo różne. Niektóre w zasadzie tylko bazują na tym zainteresowaniu postacią, najczęściej mordercą, no tak się złożyło. Poza tym to też umożliwia dojście do różnych materiałów źródłowych. Ja bym zwróciła uwagę na jeszcze jedno zagadnienie i ciekawe przy okazji produkcji filmowej, ale też takich pewnych granic cywilizacyjnych. Zresztą ten problem niedawno wybrzmiał w orzeczeniu Sądu Najwyższego w Polsce i też przy okazji sprawy Dahmera był dosyć głośny. Mianowicie to, na ile można komercjalizować tak tragiczne wydarzenia. I teraz problem nie leży w tym, że opowiadasz samą historię, bo to, że ona się wydarzyła, że ona miała miejsce, o tym ludzie wiedzą. Tylko w jaki sposób ty ten produkt sprzedajesz, z czego czerpiesz zyski. Niejednokrotnie bywa tak, że te osoby skazane już za przestępstwo otrzymują środki za wydanie czy zekranizowanie ich książki. Były takie sytuacje, nie będę wskazywać dokładnie w jakich sprawach, bo niektóre miały miejsce też w Polsce, gdzie pełnomocnik właśnie takiego zbrodniarza pomagał w zatajeniu tych środków finansowych, żeby po prostu nie było z czego płacić rodzinie ofiary. I w Dahmerze jest taki wątek, gdzie w momencie, kiedy jego ojciec chce napisać historię ze swojej perspektywy, sędzia na wniosek rodzin ofiar nadaje takie injunction, czyli takiego bana, że no nie. Natomiast potem się zastanawia, że być może jeżeli środki będą przekazane na fundację wspierającą te ofiary albo bezpośrednio nawet do tych ofiar. To jest duży, duży problem. Czasami ta promocja jest bardzo agresywna, gdzie nawet do telewizji śniadaniowej wpuszcza się materiały kręcone w więzieniu, gdzie ten morderca opowiada o różnych aspektach zbrodni, gdzie rodzina ofiary musi po raz kolejny, chcąc nie chcąc, bo jest to tak wszechobecne, konfrontować się z tymi szczegółami. Natomiast zazwyczaj to jest tak, że jeżeli film sam się nie broni, no to trzeba trochę podrasować, tak, tę promocję. Ale właśnie jest orzeczenie Polskiego Sądu Najwyższego, który jednak mówi, że są granice w takiej promocji, że to nie jest taka, wiesz, wolna amerykanka totalnie i że no właśnie dlatego jesteśmy cywilizowanym, tak zwanym społeczeństwem, że powinniśmy empatyzować i czuć, że są pewne emocje, pewne sytuacje, których nie powinno się komercjalizować. Jest zresztą też fajny film Nightcrawler z Jackiem Gyllenhaalem. Jego nazwisko jest zawsze problematyczne do wymówienia, gdzie on jest reporterem w takiej newsowej, nie wiem, czy kojarzy, telewizji. No i trzeba mieć sensację, czyli trupa, krew, wybuch. No a potem prowadzi to do tego, że w zasadzie trzeba samemu tworzyć, sprzyjać tym sytuacjom niebezpiecznym. No, tak czasem bywa, natomiast myślę, że jest to dobry sygnał, że jednak w dobie reality show, sprzedawania w zasadzie każdego aspektu prywatności, godności niejednokrotnie, jednak szuka się takiego złotego środka i nie dąży się do tego, żeby wszystko usprawiedliwiać wolnością słowa, bo tak często jest w Stanach Zjednoczonych, że powołują się na pierwszą poprawkę, która rzekomo umożliwia mówienie wszystkiego, sprzedawanie wszystkiego dużym kosztem, cudzym zwykle.
Trochę mam ochotę ciągnąć ten wątek dalej, ale to by nas poprowadziło w zupełnie jeszcze innych kierunkach, więc pozwolę sobie zakończyć tę rozmowę na dziś. Bardzo ci dziękuję.
Dzięki.
Mam nadzieję, że jeszcze będziemy do tego wracać może w jakichś kolejnych odcinkach.
Zobaczymy, jak się rozwinie to polskie ustawodawstwo. Może będzie dobry powód, bo będziemy mieć nowe przepisy, które bardziej zaakcentują partycypację twórcy w zyskach.
Byłoby super, bo po całej tej rozmowie z tobą mam wrażenie, że żeby być teraz twórcą, trzeba mieć jednak prawnika albo doskonale się w tym orientować.
Albo jeszcze inne źródło dochodu, just in case po prostu.
No to wie, ktoś z nas musi. Dobrze, dzięki jeszcze raz.
Dzięki.
Moją gościnią dzisiaj była Iga Bałos, adiunktka w Instytucie Prawa Prywatnego na Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego i specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i generalnie prawa i filmu. Do usłyszenia.